Strefa komfortu.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam jak w każdy niedzielny poranek, a razem ze mną pani doktor Anna Owczarek, psycholog, psychoterapeutka. Pani doktor specjalizuje się w pracy z osobami doświadczonymi kryzysami emocjonalnymi, zaburzeniami emocjonalnymi, ale też bardzo dużo wysiłku wkłada pani w ofiary przemocy domowej, tak? Mówiąc krótko, jest pani aktywistką w tym temacie, między innymi.
Dzień dobry państwu, zgadza się.
Jest to pani bliski temat z tego względu, że to jest obszar zaniedbany?
Też, jak najbardziej jest to obszar gdzieś tam pozostawiany na margines, wymagający i edukacji, i zaopiekowania się, również zaniedbany w kwestii ogólnej świadomości społecznej.
My dzisiaj głównie będziemy się skupiały na rodzicielstwie naprzemiennym. Piecza naprzemienna to jest chyba taka ustawowa nazwa, tak?
Ustawowa nazwa precyzyjnie brzmi piecza współdzielona.
To jest dość popularny ostatnio i budzący sporo emocji temat. Ja nie wiem, czy praca nad ustawą, bo taka ustawa powinna się ukazać, powinna wyjść i obowiązywać, jest już gotowa, czy ona jest w trakcie przygotowania. Wiem, że pani to śledzi dość intensywnie.
Nie mam aż tak dokładnych informacji, natomiast z tego co wiem, prace są już na bardzo zaawansowanym etapie i myślę, że zbliżają się do końca.
Te kontrowersje wokół tej ustawy i wokół opieki naprzemiennej związane są z tym, że jest spora grupa zwolenników, rodzice się tym zachwycili, czy rodzice, którzy nie mają nawet tego problemu, myślą sobie, świetnie, nareszcie nie ma tego przyciągania liny, gdzie to dziecko będzie mieszkać. Natomiast jest też grupa specjalistów, która mówi, uwaga, spokojnie, nad tym trzeba popracować, o tym trzeba rozmawiać, bo to nie jest rozwiązanie idealne, a przynajmniej daleko mu do takiego. Mhm. Czy pani się z tym zgodzi?
Zgodzę się i jeszcze tutaj dopowiem, że projekt dotyczy domniemanej opieki współdzielonej, a to oznacza, że prawo z góry zakłada, że najlepszym rozwiązaniem dla dziecka jest opieka równomiernie sprawowana przez dwójkę rodziców. Czyli w praktyce może wyglądać to tak, że każda para, która postanawia się rozstać i inicjuje proces sądowy, już na etapie wstępnym, w trybie tak zwanego zabezpieczenia, zanim dojdzie do badań, do analizy tego, co się działo tak naprawdę w tej rodzinie, otrzyma właśnie tą opcję jako dominującą, czyli mniej więcej równy podział opieki nad dzieckiem. I oczywiście tutaj są zwolennicy i przeciwnicy. Ja zawsze mówię, że piecza współdzielona, czy bardziej się kojarzy to jako opieka naprzemienna, tam są subtelne różnice, jest tak naprawdę dla wybrańców, ponieważ ona wiąże się z bardzo dużymi, po prostu z określonymi wymaganiami, zarówno po stronie rodziców, jak i po stronie dziecka oraz wymogami takimi fizycznymi, na przykład bliskość zamieszkania, bądź też posiadanie mieszkania, gdzie dziecko będzie miało jedno miejsce, a rodzice będą się zmieniali.
Będziemy o tym rozmawiać, bo to jest taki model, który jest przyjęty w krajach bodajże skandynawskich, tak? Są kraje, które taki model preferują. Oczywiście to wszystko zależy od warunków ekonomicznych, to nie ukrywajmy.
Też, nie to jest najistotniejsze wbrew. Wbrew pozorom najistotniejsze jest to, na ile oboje rodziców jest zdolnych do tego, żeby się porozumieć bez konfliktu i przyjąć jedną perspektywę dotyczącą dziecka. Bo jeśli rodzice nie są w stanie z różnych względów się porozumieć, a jednym z tych powodów jest to, że jedno z rodziców stosowało przemoc i z bardzo wysokim prawdopodobieństwem będzie zachowywało się przemocowo, ponieważ już dzisiaj wiemy, że istnieje coś takiego jak przemoc poseparacyjna i ona jest kontynuowana zarówno wtedy, kiedy jest piecza współdzielona, jak i kiedy wygląda to inaczej, bo to wynika nawet z pewnych cech osobowości, to założenie, że dziecko będzie miało taki sam czas spędzany z jednym i drugim rodzicem, wiąże się po prostu z bardzo niezdrowym środowiskiem, okolicznościami wychowawczymi dla dziecka.
Tak, zaraz będziemy o tym mówić, bo tutaj tych kruczków i czynników jest bardzo dużo. na które warto zwrócić uwagę, że to 50 na 50 wcale nie jest dobrym modelem. No, jakiś model pewnie trzeba przyjąć i to jest taki pierwszy szkielet. Będziemy się też odwoływać do ekspertyzy doktora Agnieszki Widery-Wysoczańskiej, która przyjrzała się tej pieczy naprzemiennej i po prostu wskazała, wypunktowała zagrożenia, błędy, rzeczy, które się zdarzają, co warto zrobić. Natomiast zatrzymajmy się jeszcze przez moment, bo powiedziałyśmy o tym modelu, kiedy dziecko nie mieszka ani w domu mamy, ani w domu taty. Rodzice wynajmują mieszkanie, w którym dziecko mieszka na stałe i tak naprawdę to rodzice dochodzą do tego dziecka, tak? Mniej więcej tak ten model wygląda. I jak pani myśli, czy to jest dobre rozwiązanie? Jakby jakie ono ma plusy i minusy?
Ono też w pewnym sensie jest takim rozwiązaniem, no, trochę sztucznym. Ja jestem zwolennikiem stałego i stabilnego środowiska dla dziecka. A stałość i stabilność to nie jest miejsce zamieszkania. To nie jest miejsce zamieszkania. To jest stabilna relacja z rodzicem. I nie jestem przekonana, czy to ta opcja gniazdowania rozwiązuje wszystkie bolączki związane z tą opieką współdzieloną czy naprzemienną, ale też chciałam powiedzieć, że ja znam pojedyncze przypadki, kiedy rodzice sprawują taką opiekę i z tego, co przyglądam się, to najistotniejsza kwestia to nie jest miejsce zamieszkania, ale naprawdę to, jak wygląda ta komunikacja i współpraca, a przede wszystkim postrzeganie potrzeb dziecka. Bo jeśli rodzice potrafią ustalić wspólny priorytet i mieszkają w miarę blisko siebie, to nie musi być to gniazdowanie, żeby przyjąć ten optymalną wersję. Natomiast dobrze by było, żeby rodzice mieszkali blisko.
To chyba jest rzadki model z tym wynajęciem mieszkania w polskich warunkach. Być może on się rzeczywiście sprawdza w momencie, kiedy, tak jak pani doktor mówi, jest porozumienie. Tak jak twierdzi pani doktor Widera-Wysoczańska, pierwszy podstawowy warunek to jest niski poziom konfliktu, czyli to, o czym powiedziałyśmy. Rodzice muszą próbować rozmawiać i się dogadać, tak?
Ja przyglądam się czasami właśnie dyskusjom z racji tego, że bywam też na komisjach sejmowych czy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Też miałam okazję być w tej sprawie, w jakiej narracji jest to przedstawiane. I powiem szczerze, że wzbudza to we mnie silne emocje, ponieważ zwolennicy tego modelu promują informacje, które nie są zgodne z rzeczywistością. A informacja ta brzmi tak, że każdy rodzic może się dogadać, każdy może skorzystać z mediacji, każdy może się rozwijać, każdy może się nauczyć komunikacji. Niestety nie jest to prawda. Jest to naprawdę zafałszowywanie rzeczywistości, a mówiąc kolokwialnie, mydlenie oczu. Ponieważ pracując z bardzo wieloma osobami, które doświadczyły różnych problemów w związkach, no niestety muszę powiedzieć, że jest bardzo dużo osób o niedojrzałej osobowości, o zaburzonej osobowości, które nie są gotowe do takiej głębokiej zmiany. Zawsze będą dążyły do dominacji, do narzucania własnego zdania, do właśnie utrudniania, zemsty. To nie jest kwestia chcenia. To jest kwestia tak naprawdę zdrowej osobowości. I teraz brałam udział w panelu dotyczącym wtórnej wiktymizacji i dużo było na ten temat, jak te kwestie są pomijane. I jedna pani mecenas, pani Patrycja Kasica, powiedziała to, co my wszyscy wiemy, że 90% rozwodów nie jest z powodu dobrego dogadywania, jest z powodu przemocy i uzależnień. I teraz zestawmy te osoby z taką propozycją, każdy może się nauczyć komunikować.
No właśnie, od razu zatrzymajmy się, czy rzeczywiście można się nauczyć komunikować po rozwodzie na przykład, tak? Zakładamy, że jednak nam się nie udało, ale zależy nam na dobru dziecka. Czy rzeczywiście można się tego nauczyć? Czy raczej będąc...
W miarę zdrowe osoby, owszem, tak. Tak. Rozróżnienie polega tu na tym, na ile ktoś ma zdrową osobowość i nie ma innego rozróżnienia. Oczywiście po rozwodzie to nie rozwód decyduje o tym, czy ktoś nie może się komunikować. Natomiast no, pewne cechy, tak jak już je wymieniłam, wybrane cechy, powodują, że ludzie tak naprawdę nigdy nie będą dążyli do kompromisu, nie będą w stanie znaleźć wspólnej ścieżki, bo nie chcą. Tak? Na przykład zaburzenie osobowości związki B, to są osoby psychopatyczne, narcystyczne, makiawelistyczne. Są badania na ten temat. Te osoby, po pierwsze, rzadko kiedy w ogóle są zmotywowane do tego, żeby pracować nad sobą, a nawet jeśli trafiają na terapię, nawet jeśli trafiają na jakiekolwiek warsztaty, to tylko po to, żeby zyskać wiedzę, którą potem mogą manipulować.
No niestety, rzeczywiście, tak jak pani doktor mówi, osoby narcystyczne na przykład, tak? Które trudno się terapeutyzuje. Natomiast czy zdaniem pani, kiedy sąd decyduje o takiej opiece naprzemiennej, o tej pieczy naprzemiennej, powinna być ekspertyza psychologów, jednego i drugiego rodzica? Czy, to, czy ustawa tak. też do tego zmierza, żeby taki dokument się pojawił?
Mam nadzieję, że jeśli ta ustawa miałaby wejść w życie, zostanie ona uzupełniona o to, ponieważ obecnie wiem, że propozycja jest taka, że w trybie zabezpieczenia, tak jak już mówiłam, wszystkie rodziny, tak zrozumiałam, mają od razu dzielić się opieką w tym modelu, a potem po jakimś czasie czeka się bardzo długo na opinię sądową, potem będzie ewentualnie badanie rodziny i jeżeli wyjdzie coś trudnego typu przemoc, uzależnienia, no to wtedy sąd może zmienić. Ale to jest całkowitym zaprzeczeniem realiów życiowych i budzi bardzo duże wątpliwości, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dziecka. Ponieważ to, czy rodzic jest na przykład uzależniony, to zazwyczaj wiadomo już w momencie rozpoczęcia sprawy sądowej, bo często to jest powodem. Jeśli chodzi o kwestie przemocy i zachowań takich niebezpiecznych, sprawa jest bardziej skomplikowana.
Tak, tutaj też dochodzą jeszcze dalsi krewni takiego dziecka, tak? Dziadkowie, którzy się włączają i też mogą manipulować dzieckiem, dziadkowie jednej czy drugiej strony. To jest cały system rodzinny, to
oczywiście zawsze...
To nawet nie trzeba się rozwodzić,
każda rodzina jest w systemie rodzinnym, natomiast powiedziałam, że sprawa z przemocą jest dlatego skomplikowana. Właśnie na ten temat rozmawialiśmy z grupą specjalistów, ponieważ przemoc nie jest wykrywana w sądach rozwodowych. W sądach rodzinnych, bo wiadomo, że jeśli ktoś nie żył w małżeństwie, to w sądzie rodzinnym toczy się sprawa. I tutaj ja i doktor Wrona, ekspert Grevio, mówiliśmy, doktor Wysoczańska, w jaki sposób ta przemoc gdzieś nagle znika, kiedy dochodzi właśnie do spraw sądowych. Znika, czyli mimo, że były różne dowody, przesłanki, były niebieskie karty, były zawiadomienia na policji składane, w momencie, kiedy dochodzi do badań, nazywane jest to konfliktem. W ten sposób znika.
Czyli rzeczywiście trzeba się temu mocno przyjrzeć, bo tak naprawdę cierpi dziecko, tak? Rodzice mogą się dalej nienawidzieć, pewnie taka sytuacja będzie, natomiast dziecko staje się narzędziem, tak? Taką kartą przetargową.
Tak jest, jeśli nie mamy przemocy. Tutaj będę starała się precyzyjnie to rozróżniać, ponieważ może być sytuacja, kiedy rodzice są w jakimś konflikcie, ale... Powiedzmy, ten konflikt nie jest mocno nasilony. No nie wiem, doszło do zdrady, czy doszło do innych problemów, gdzie się nie dogadują. Nie w każdym związku jest przemoc. Natomiast przemoc jest wtedy, kiedy jedna strona przez dłuższy czas konsekwentnie wykazuje zachowania, które naruszają dobra osobiste drugiej osoby. Może być przemoc fizyczna, ale może być też przemoc psychiczna. To jest traktowanie bez szacunku, poniżanie, szantażowanie, zastraszanie, pozbawianie środków do życia. I tego rodzaju przemoc niestety przenosi się na dziecko, ponieważ badania pokazują, że pojawia się i przemoc poseparacyjna, przemoc zastępcza, czyli ten rodzic przemocowy swoje impulsy wrogie przenosi na dziecko w ramach zemsty, ponieważ nie ma już dostępu do drugiego współmałżonka.
Czyli jakby dziecko staje się przedłużeniem, tak?
Tak.
Mamy czy taty i
tak,
ta przemoc...
Tak, dobrze pani to ujęła.
Przemoc jest kierowana na, przepraszam za określenie, obiekt, który jest najbliżej, tak?
Tak, tak. Doktor Widera Wysoczańska nawet powiedziała, że badania pokazują, że nawet w sytuacji rozstania pojawia się przemoc seksualna wobec dziecka, której nie było wcześniej, również na zasadzie tego samego mechanizmu.
Stawiamy kropkę, wracamy do rozmowy już za moment. Przypominam, że rozmawiamy dzisiaj o rodzicielstwie naprzemiennym, o tej pieczy naprzemiennej, kiedy dziecko może w taki sposób funkcjonować, czyli mieszka trochę z mamą, a trochę z tatą. Chodzi o to, żeby stworzyć mu najlepsze warunki, a kiedy ta piecza jest absolutnie niewskazana. Pani doktor Anna Owczarek, która jest naszym gościem, już trochę o tym mówiła. A w drugiej części zastanowimy się, co jest dla dziecka najlepsze w sytuacji rozwodu, jak zorganizować mu życie, żeby miało jak najlepsze warunki wzrostu. Po krótkiej przerwie kontynuujemy.
Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. W studiu pani Anna Owczarek. Pani doktor jest psychologiem i też psychoterapeutką. Specjalizuje się w pracy z osobami doświadczonymi kryzysami emocjonalnymi. Niewątpliwie takim kryzysem jest rozwód, rozejście się rodziców i sytuacja dziecka, które powinno zostać szczególnie zaopiekowane, a często jest taką kartą przetargową. Mówimy dzisiaj głównie o rodzicielstwie naprzemiennym, pieczy naprzemiennej. No właśnie, rozmawiamy dzisiaj o plusach i o minusach. Trochę powiedziałyśmy w pierwszej części, że to nie jest takie różowe i kolorowe, jakby się mogło wydawać, że nareszcie rodzice mają to, o co walczyli, czyli i tata, i mama pół na pół mogą to dzielić, że trzeba się bardzo mocno nad tym pochylić. Oczywiście zawsze najważniejsze jest dobro dziecka. Przynajmniej tak powinno być. Co przeżywa dziecko, które jest postawione w sytuacji dzielenia rodziców? Rozdzielenia rodziców, rozdzielenia domów.
No jest to zburzenie całej rzeczywistości dziecka, tak? Bo świat dziecka i młodsze dziecko tym bardziej jest to świat taki połączony, tym bardziej nie wyobraża sobie, nie zna innej rzeczywistości niż ta rzeczywistość z obojgiem rodziców. Więc jakbyśmy mieli porównać, no to wyobraźmy sobie, co człowiek dorosły by przeżył, gdyby nagle było trzęsienie ziemi i zburzył się dom, wszystko było zniszczone, utraciliśmy grunt pod nogami, to trochę tak przeżywa tą sytuację dziecko. Więc olbrzymie konsekwencje, jakie zawsze za tym idą, czyli relacje z rodziną się zmieniają, oczywiście relacje z każdym z rodziców. No tutaj ja nie jestem w stanie opisać każdego scenariusza tego okołorozwodowego, ponieważ bywają na przykład pary, które nie dają po sobie poznać, że się rozstają, chociaż mają tą decyzję i nagle informują dziecko, a bywają takie pary, które się bardzo długo kłócą, jest ciężko, intensywnie i w pewnym sensie ta decyzja jest chwilową ulgą, tak? Natomiast to, co jest pewne, to, że to jest zawsze rozpad całego życia dziecka, który może pociągać za sobą dalekosiężne konsekwencje, kiedy na przykład jedno z rodziców wyprowadza się gdzieś dalej, kiedy trzeba zmienić dziecku szkołę, środowisko, w którym mieszka, przyjaciół, urywają się kontakty z rodziną. To są też te dalsze konsekwencje. Także olbrzymi kryzys.
No tak, dlatego może to rodzicielstwo naprzemienne, kiedy rzeczywiście zaczyna się od tego, o czym powiedziałyśmy w pierwszej części, że ten konflikt nie jest bardzo mocno eskalowany i naprawdę rodzice, jeżeli chodzi o wychowanie i dobro dziecka, grają do jednej bramki, co nie zdarza się często, to wtedy takie rodzicielstwo naprzemienne ma sens pod warunkiem, że jest blisko, tak, że rodzice, że domy rodzinne są blisko, że jest to samo środowisko przyjaciół, tak, że jest ta sama szkoła, czyli nie trzeba, to trzęsienie ziemi jest łagodniejsze. Natomiast my odwołujemy się w naszej rozmowie do ekspertyzy pani dr Agnieszki Widery-Wysoczańskiej, która twierdzi, że czasami dziecko czuje, że musi wybierać, tak?
Tak. Ja nie pracuję, co prawda, z takimi rodzinami, natomiast wiem właśnie bezpośrednio od dr Widery-Wysoczańskiej, że nawet jeśli nie ma konfliktu między rodzicami, dogadują się organizacyjnie i w wielu sprawach, to jest to olbrzymi wysiłek dla dziecka, ponieważ no, żyje w dwóch domach. I to są dwa różne domy. No, nie da się idealnie ujednolicić zasad, sposobu życia. To często są też rodziny później patchworkowe.
No więc właśnie, to jest ten problem, że dochodzą nowi partnerzy ze swoimi przyzwyczajeniami, ze swoimi zasadami, ze swoim stylem życia, które nie przystaje na przykład do stylu życia dziecka, tak?
Tak, poza tym każda rodzina ma swoją tak zwaną dynamikę. Tam jest pewien podział ról, takich zwyczajów, nienazwanych, ale jednak. I to dziecko żyje w dwóch rzeczywistościach. Doktor Widera jako psychotraumatolog zauważyła, że te dzieci są w wiecznej dysocjacji, czyli w takim odcięciu. One nie mogą być sobą, one się nie rozluźniają, bo muszą jakoś przetrwać ciągłą potrzebę adaptacji. Ciągła potrzeba dostosowywania się do tych warunków, w których się pojawiają. No i to też ma swoją cenę, no nie ukrywajmy. Poza tym, jak się mówi często, konflikt lojalnościowy. Teraz ten konflikt lojalnościowy jest też krytykowany jako koncepcja nie do końca taka potwierdzona naukowo, ale okazuje się, że życie w tych dwóch domach może wręcz nasilać konflikt lojalnościowy, ponieważ to dziecko raz je rosołek u mamy, a drugi raz je rosołek u taty. Jest pytane, jak ci smakuje? I teraz cokolwiek nie powie, może być porównane do tego drugiego rodzica. Tego typu sytuacje już mogą być bardzo trudne dla dziecka.
Czy dziecko ma poczucie zdrady, bo na przykład polubiło partnera czy partnerkę, tak, mamy czy taty i dobrze się czuje. I teraz mama czy tata pyta, i jak ta pani Ania, pani Kasia, tak, czy pan Tomek, no jak ty się z nimi czujesz? No i teraz dziecko, nie chcąc urazić, czy nie chcąc zdradzić opiekuna, kłamie często, tak, boi się powiedzieć, bo tak jak pani doktor powiedziała, ta lojalność wobec rodzica zostaje zachwiana.
Zgadza się, dlatego powiedziałam, że to jest dla wybrańców model, ponieważ wymaga olbrzymiej pracy nad sobą każdego rodzica, bo już zakładamy te rodziny, gdzie nie ma tego konfliktu, powiem nie ma, tak, że się dogadali, znajdują sposób komunikacji wzajemnej, no ale pozostają jeszcze inne emocje, właśnie żal, nieprzepracowany, a zdrada, tak, poczucie straty, to wymaga olbrzymiej pracy, żeby tego nie przenosić na dziecko.
No właśnie, dziecko też mierzy się z sytuacją przyrodniego rodzeństwa, czy rodzeństwa partnerów rodziców. Tutaj są też różne problemy, dlatego że może mieć poczucie w tym nowym domu, że jest pomijane, że faworyzowane jest na przykład dziecko partnera czy partnerki. Tak? Z tym się też musi mierzyć takie dziecko.
Zgadza się. Zgadza się. Może być na różnych pozycjach, tak jak powiedziałam, każda rodzina ma swoją dynamikę, a nawet jeśli rodzice starają się, żeby te pozycje były równe, no może się pojawić takie poczucie też rywalizacji, bo chciałoby być właśnie ważniejsze, a nie jest ważniejsze, bo jest to drugie rodzeństwo. No ja się też spotkałam się z taką sytuacją jedną, nie, w zasadzie to dwoma sytuacjami, teraz sobie przypominam, gdzie dziecko doświadczało pewnych form przemocy od tego rodzeństwa przyrodniego, tak? I też ten rodzic biologiczny też był w konflikcie lojalnościowym, bo jak poruszał ten temat, to chodziło o przemoc psychiczną, jak poruszał ten temat, to akurat był ojciec z nową partnerką, to też wywoływało jakieś konflikty. Także można powiedzieć, pojawiają się nowe warstwy, wyzwania do rozwiązania.
Czyli wcale to rodzicielstwo naprzemienne nie jest takie idealne, jakby się mogło wydawać. Może czasami te stare modele, w których dziecko mieszkało na przykład w jednym domu, a rodzice no, spotykali się, czy dziecko spotykało się z rodzicami, czy na weekend, czy tata, czy mama brali to dziecko w ciągu tygodnia. Może czasami takie rozwiązanie jest lepsze.
Powiem tak, moją wątpliwość głównie budzi to, że miałoby to być to rozwiązanie domniemane, które automatycznie jest w pewnym sensie narzucone prawnie na wstępie. To jest najbardziej wątpliwe, bo to, jak te dzieci się spotykają, czy one się spotykają w weekend, czy trzy razy w tygodniu, to już jest, że tak powiem, do dogadania się. I tak naprawdę rodzice często dogadują się i znam trochę takich przypadków, kiedy dzieci widzą się w równym zakresie czasowym. I najważniejsza rzecz, o której powinna powiedzieć od początku. Na pierwszym etapie należy spojrzeć na poziom dojrzałości dziecka, ponieważ małe dzieci w ogóle nie powinny być separowane od głównego opiekuna. No 98% przypadków
to, mamy,
to tak. jest mama. Chociaż wyjątkowe przypadki się zdarzają, ale no, ta pierwsza figura przywiązania, tak, która buduje poczucie bezpieczeństwa. I teraz kwestia jest tego, kiedy się kończy ten próg małego dziecka, czy kiedy on ma 3 lata, 4, 5 czy 7. Ja jestem bardziej za tym, żeby określać raczej poziom rozwoju emocjonalnego, bo jeden trzylatek swobodnie może gdzieś tam przebywać jakiś czas bez na przykład mamy, a w drugim przypadku mamy pięciolatka i siedmiolatka, który jeszcze potrzebuje tej stabilności i przewidywalności, że następnego dnia on wie, że będzie przy tej mamie i tak dalej. Także to jest kolejna kwestia do rozważenia. Z drugiej strony, dzisiaj nawet jak sobie myślałam o tej audycji, ja wiem dlaczego jest tak forsowany ten model. Ja wiem, że są tacy rodzice, no często są to ojcowie, wiadomo, bo no bo właśnie matka, ta pierwsza figura przywiązania, gdzie na przykład nie było przemocy, załóżmy, że nie było tych traumatycznych przyczyn rozstania, ale rzeczywiście jest bardzo utrudniony kontakt z dzieckiem. Ale pytanie podstawowe, czy w takiej wersji naprawdę narzucenie tego modelu rozwiąże to?
No pewnie jest to pytanie otwarte i takie trochę kończące do pani doktor pytanie, kto powinien tak naprawdę decydować? Czy sądy, czy rodzice? Czy to wszystko zależy od indywidualnej sytuacji danej rodziny? I od razu drugie pytanie. Jak bardzo możemy, czy powinniśmy włączać dziecko o takiej decyzji, z kim chce mieszkać i w jakim modelu chce funkcjonować?
I znowu tu nie ma odpowiedzi zero-jedynkowych.
Jednoznacznej, tak.
Nie ma zero-jedynkowych odpowiedzi.
Tutaj już powiedziałyśmy, że wiek jest...
Tak, przede wszystkim no, trzeba by wziąć pod uwagę te wszystkie aspekty, o których już wiemy. Czyli rozważyć wiek dziecka i dojrzałość dziecka. Od tego zależy, czy ono może samodzielnie gdzieś tam wyrazić i to będzie rzeczywiście wyraz jego niezależnej woli, bo to też tu się pojawia ten konflikt lojalnościowy, że dziecko może powiedzieć, że podoba mu się jakaś opcja, na przykład naprzemienna czy nienaprzemienna, bo chce zachować lojalność wobec jednego rodzica.
Więc tu jest naprawdę chce mieszkać z mamą, tak?
No, dokładnie tak. Więc to jest kwestia dojrzałości dziecka. To po pierwsze, dojrzałości rodziców, czy w ogóle oni są w stanie współpracować, a muszą oboje być w stanie, jeśli jeden, tak jak powiedziałam, ma zaburzenie osobowości czy inne problemy, jest skrajnie niedojrzały, to raczej nie widzę na to szansy. Ja myślę, że rozwiązanie jest gdzieś po środku, czyli i badania psychologiczne, okołosądowe, no niestety musiałyby zmienić trochę swój charakter, bo w tej chwili te badania nie obejmują jakiejś głębszej analizy osobowości pod kątem właśnie zaburzeń, ani też poziomu rozwoju dziecka. Niestety, tego w ogóle one nie obejmują, więc gdyby to sprawnie działało i połączyć to jeszcze z sędzią, który ma doświadczenie życiowe, to pewnie taki środek byłby odpowiedzią.
No, czyli takie marzenia, tak, o dobrej, solidnej, rzetelnej ustawie, która by to regulowała i uwzględniała różne strony konfliktu czy tego zdarzenia. Być może taka ustawa się zdarzy, trzymamy kciuki. Mm-hmm. O opiece naprzemiennej rozmawiałam dzisiaj z panią doktor Anną Owczarek, psychologiem, psychoterapeutką. Pani doktor specjalizuje się w pracy z osobami doświadczonymi kryzysami emocjonalnymi. Jednym z największych kryzysów w życiu rodziny jest właśnie rozwód i opieka nad dzieckiem. Bardzo dziękuję, pani doktor.
Dziękuję bardzo.
Jackowi Puchalskiemu dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska, dobrej niedzieli życzymy. Do usłyszenia.
Strefa komfortu.